Kalejdoskop medialny.
Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Hubert Jach
i Piotr Tomczyk. W dzisiejszym przedwakacyjnym programie zapanuje prawdziwie letni, gorący klimat.
W pierwszej części naszej audycji, czyli Co w mediach piszczy, posiłkując się opiniami internautów, udowodnimy, że Poznań jest miastem przyjaznym kierowcom, a szef Polskiego Związku Piłki Nożnej podobny jest do największych światowych przywódców.
W drugiej części Echo Salonów opowiemy o nadchodzącej politycznej burzy, białym koniu z Brukseli i przedwczesnych próbach odróżnienia twardzieli od miękiszonów.
Program zakończy krótki wywiad z redaktorem Rafałem Ziemkiewiczem, czyli rozmowa w trzy słowa.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych powrócił temat wybitnych dokonań prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Największe wrażenie na Twitterowiczach zrobiły sukcesy komunikacyjne pana prezydenta, czyli ujarzmienie kierowców i słynne na cały kraj ujarzmienie ulewy. Sprawę ulewy wyjaśnił Michał Karasiński. Już się wszystko wyjaśniło. Jaśkowiak wprowadził świąteczny rozkład jazdy rowerów wodnych i stąd długie oczekiwanie na przystankach. A można było pomyśleć o szalupach różnorodności. Poznań znalazł się na podium w rankingu miast najbardziej przyjaznych kierowcom. Przemysław Jolly Joker 1973 jest tym nieco zaskoczony. Prawda jest taka, że przez Jacusia Poznań jest korkami. Warunki parkowania? Przyjedź, który do Poznania. 7 zł za godzinę. Sygnalizacja świetlna jest do i nikt z tym nic nie robi. Ciągłe zwężenia kolejnych ulic i działania przeciwko kierowcom. Kolejne nikomu niepotrzebne ścieżki rowerowe. Jaśkowiak, doigrasz się.
Naprzód we piasku, naprzód odważnie, choć po omacku.
Zupełnie niespodziewanie od kolarstwa przechodzimy do piłki nożnej. Z prośbą o pomoc do Twitterowiczów zgłosił się sam prezes PZPN Zbigniew Boniek. Jak to wszystko wytłumaczyć? Pytał bezradnie na Twitterze, nie dowierzając, że nasza drużyna tak wcześnie odpadła z turnieju. Nie pomógł mu nawet Tomasz Lis. Dziennikarz przypomniał tylko prezesowi PZPN. Panie prezesie, ja to mogę zgadywać, ale na piłce zna się pan, a nie ja. To pan powinien znać odpowiedź. Boniek Zibi nie może liczyć na pomoc innego dziennikarza Tomasza Sakiewicza. Tym bardziej, że redaktorowi Sakiewiczowi Zbigniew Boniek mocno się kojarzy. Donald Tusk jest Zbigniewem Bońkiem polskiej polityki. Coś łączy tych ludzi. Duża umiejętność trwania na stanowiskach, załatwiania sobie różnych ważnych rzeczy przy totalnej destrukcji organizacji, którymi kierują. Pojawiły się jednak opinie, jakoby Donald Tusk nie chciał już trwać na dobrze płatnych stanowiskach w instytucjach unijnych. Pogłoski te skomentował Paweł Graś. W powodzi doniesień, komentarzy i opinii chciałbym przypomnieć kluczowe zdania z ostatniego wywiadu Donalda Tuska dla TVN. Czytam różne scenariusze, ale to nie są moje scenariusze. Ja sobie sam piszę scenariusze. W tezę o samodzielności Donalda Tuska nie uwierzyła Lady Izyda i wskazała na inną, dobrze znaną scenarzystkę. Angela przestała słać scenariusze? Pogłoski o wyczekiwanym powrocie natchnęły poetów. Donald nie wraca. Ranki, wieczory, we łzach go czekają i w trwodze. Rozlały rzeki, pełne zwierza bory i pełno pisiorów na drodze, pisała Ewa Ewolka O. A Wanda Kapica relacjonowała dalej. Wtem słychać stukot, coś ich sunie drogą i rumak biały na przedzie. Skoczyli wszyscy i krzyczą jak mogą. To Tusk, to zbawca nasz jedzie.
Ja koniku, a jak się postarasz, na kolację zajedziemy jak postarasz.
Zanim jednak nadjechał wyczekiwany jeździec na białym koniu, zza Odry powiało grozą. Die Welt, DW Polski, ogłosił koniec uprzejmości. Merkel straciła cierpliwość do Polski. Redaktor Wojciech Wybranowski komentował, ale ktoś tu Ulrichem von Jungingenem pojechał. A przerażony Jan Śliwa dopytywał, Niemcy tracą cierpliwość? Czy znowu o 5:45 odpowiedzą ogniem?
Co w mediach piszczy?
W twitterowym kąciku matematycznym Hanna Zagórska wyliczyła. Dziś w Polsce kilka milionów dzieci nie zje ciepłego posiłku. Żółw PZN zakwestionował te wyliczenia. Ciekawe, czy mała Hania wie, że dzieci w Polsce na koniec roku było dokładnie 5 878 334. Kilka to przynajmniej trzy. Zatem Hania twierdzi, że więcej niż co drugie dziecko w Polsce nie zje dzisiaj ciepłego posiłku. Zagubienie Hanny Zagórskiej tłumaczyła Barbara Zarzecka. To tak jest, jak zbiera się na Nowaka, a nie głodne ponoć dzieci. Być może jednak komentatorzy mylnie odczytali tweeta lewicowej działaczki. Dzieci zmieniają nawyki żywieniowe, a to może mieć wartość większą od kosztów autostrad i zrzutek na kaucję dla ministra. Hanna Zagórska prawdopodobnie cieszy się, że nasi milusińscy niecodziennie zajadają się karkówką z grilla, zapiekanym boczkiem czy gotowaną kaszanką. Dzieci mają dziarskie minki, bo zjadają witaminki.
Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki. Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki, witaminki, witaminki.
Co w mediach piszczy? Echo salonów.
Na polskich salonach politycznych nagle zagrzmiało. Wysokoenergetyczne wyładowania wywołała wypowiedź wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Tomasza Siemoniaka w Radiu Plus.
Deklaracje Tuska były jasne, wraca do polskiej polityki.
Nadchodząca burza nie wywołała jednak powszechnego entuzjazmu. Wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski cieszy się w stopniu co najwyżej umiarkowanym.
Zdecydowanie bardziej entuzjastyczny Tomasz Siemoniak martwi się jedynie, że w tym roku może nie mieć wakacji.
Ja jedno wiem, to bardzo dobrze, że Donald Tusk wróci, ale też i przestrzegam wszystkich tuskoentuzjastów, że to nie jest tak, że będzie można 4 lipca dzień po radzie wyjechać na wakacje, bo Donald Tusk się wszystkim zajmie. To, co będzie później, będzie znacznie trudniejsze niż nam się wydaje.
A Rafał Trzaskowski przypomina, że pod nieobecność Donalda Tuska bardzo się już napracował.
Z tego, że
Czy drogi dwóch gigantów polskiej polityki mogą się rozejść? Na razie raczej nie. Rafał Trzaskowski tłumaczy, dlaczego dla niego najważniejsza jest Platforma Obywatelska.
Poseł Sławomir Neumann co jakiś czas przypomina o doktrynie obronnej przyjętej przez działaczy Platformy Obywatelskiej w Tczewie.
Pamiętaj, jedna zasada jest z nami, święta kurwa. Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek polityce rozmawiał. Zawsze. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił kurwa jak niepodległości.
W Graffiti Polsatu poseł Neumann z entuzjazmem bronił Donalda Tuska przed wszelkimi formami krytyki, z czego możemy wnioskować, że Donald Tusk nigdy z Platformy nie wyszedł.
To pokazuje siłę Donalda Tuska i jego pozycję. On jest dzisiaj najwybitniejszym polskim politykiem, który osiągnął najwięcej w świecie dzisiaj obecnie. Jego pozycja i jego siła jest nieporównywalna z jakimkolwiek innym politykiem na opozycji.
Niespodziewanie z lewej flanki zachodzi Platformę Obywatelską potężny przeciwnik. Typowo socjalistyczne zawołanie sprzed kilkudziesięciu lat przypomniał sobie Szymon Hołownia. Czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy.
Ten minimalny dochód gwarantowany to oczywiście miałby dotyczyć tego transformowanego obszaru i górników, i pracowników przemysłu okołogórniczego. Nie planujemy wprowadzenia go na terenie całej Polski.
W tym samym czasie rząd mierzy się na arenie międzynarodowej z zadaniem niebagatelnym. Zmiana kodeksu postępowania administracyjnego wywołała żywiołowe reakcje sprzeciwu w Izraelu, a także zaniepokojenie Wielkiego Brata zza oceanu. Na propozycję, aby Polska płaciła za niemieckie zbrodnie, premier Mateusz Morawiecki odpowiedział bardzo zdecydowanie.
Tak długo jak ja będę premierem, to Polska na pewno nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie. Ani złotówki, ani euro, ani dolara.
Czy jednak w efekcie zagranicznej przyjacielskiej perswazji nasi przywódcy ugną się i podobnie jak kiedyś w sprawie zmiany ustawy o IPN okażą się miękiszonami? Z odpowiedzią na to pytanie musimy jeszcze zaczekać.
Ciąg dalszy nastąpi.
Echo Salonów.
Nie bój się, nie zabraknie, to krajowa czysta. Ja widzisz, przed wojną byłem komunista, bo ja chciałem być kimś, bo ja byłem Żyd. A jak Żyd nie był kimś, to ten Żyd był nikt. Może stąd dla świata tyle z nas pożytku, że bankierom i skrzypkom nie mówią ty Żydku. Ja bankierem nie byłem, ani wirtuozem. Wojnę w Rosji przeżyłem, oswoiłem się z mrozem i na własnych nogach przekroczyłem Bóg. Razem z Armią Czerwoną jako politruk. Ja byłem jak Mojżesz, niosłem prawa nowe, na których się miało oprzeć odbudowę. A potem mnie, lojalnego komunistę, przekwalifikowali na manikirzystę. Ja kocham Mozarta, Bóg to dla mnie Bach. A tam, gdzie pracowałem, tylko krew i strach. Spałem dobrze, przez ścianę słysząc ludzkie krzyki, a usnąć nie mogłem przy dźwiękach muzyki. W następstwie października tak zwanych wydarzeń już nie byłem w urzędzie, byłem dziennikarzem. Ja znałem języki, nie mnie uczyć jak pisać wprost, to co łatwiej można pisać w spak. Wtedy myśl się zrodziła, niechcący być może, żem się z krajem tym związał jak mogłem najgorzej. Za te hańbę zasługi, Warszawa czy Kraków, Gomułka nam powiedział, Polska dla Polaków, już nie dla przybłędów, pospolita rzecz. Wiesław jak faraon popędził nas precz. I szli profesorowie, uczeni, pisarze, pracownicy urzędu szli i dziennikarze. W Tel Awiwie właśnie zza rogu z rozpędu wpadłem na byłego kolegę z urzędu i pod ścianę płaczu iść mi było wstyd. Czy ja komunista, czy Polak, czy Żyd? Nie umiałem jak on chwały czerpać teraz z tego, że się z bankruta robi bohatera. Wyjechałem, przeniosłem się tutaj do Stanów. Mówią, czym jest komunizm, ucz Amerykanów. Powiedz im, co wiesz, co na sumieniu masz, a odkupisz grzechy i odzyskasz twarz. A ja przecież nie umiem nawet ująć w słowa, jak wygląda to, co mniszcząc budował. I tak sam sobie zgotowałem zgubę. Meloman, nie skrzypek, nie bankier, a ubek. Oficer polityczny, nie ruski gieroj, ani syjonista, ani też i goj. Jak ja powiem Jehowie, za mną Jahwe stań. Z tą Polską związanym pępowiną hańb. Jak ja powiem Jehowie, za mną Jahwe stań. Z tą Polską związanym pępowiną hańb.
Rozmowa w trzy słowa.
W tej części audycji moim i Państwa gościem jest Rafał Ziemkiewicz, pisarz i publicysta. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, witam pana.
Józef Piłsudski powiedział kiedyś, że Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Jak to jest z tą naszą wielkością na arenie międzynarodowej?
Nie on pierwszy, nie on jeden i nie chodzi tu o żadną manię wielkości bynajmniej, tylko po prostu o elementarną geopolitykę. Polska jest w takim miejscu mapy, że jeżeli nie jest w stanie kontrolować swoich granic i tworzyć jakiejś współpracy regionalnej, w której ona jest tym najsilniejszym elementem, to wtedy jest skazana na rozbiory. I to już pokazała nasza cała nieszczęsna historia, a zwłaszcza i ostatnich kilkaset lat. Więc nie możemy tkwić w nieskończoność w takiej kategorii państwa, które jest za duże, żeby być traktowane i prowadzić politykę taką jak Czechy, a wciąż za słabe, żeby prowadzić politykę taką jak Niemcy. Ale rzeczywiście ta alternatywa jest aktualna. Albo jesteśmy w stanie tworzyć państwo silne, albo po prostu w momencie politycznej dekoniunktury, tak jak się to teraz zaczyna, znikamy. 30 lat mieliśmy wspaniałej koniunktury i przybyliśmy do tego, że świat nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń. Otóż to naiwne jest myślenie, bo nic się na świecie nie zmieniło.
A jak sobie rząd Prawa i Sprawiedliwości radzi z tą dekoniunkturą?
No, my sobie generalnie, to nawet to nie jest kwestia rządu PiS-u, który oczywiście rządzi już dość długo, 6 lat, ale przede wszystkim myśmy te 30 lat koniunktury zmarnowali. To jest przede wszystkim wielka wina Donalda Tuska, który najwięcej tutaj zła zrobił. Przez nierobienie niczego. No, w momencie, kiedy było właśnie zaraz po wejściu do Unii Europejskiej największa koniunktura, kiedy w ciągu 4 lat Polska miała 5 PKB, kiedy przyszedł czas, gdy należało i można było z sukcesem reformować państwo, usuwać to wszystko, co potocznie nazywamy państwem z dykty, przygotować się na cięższe czasy, no to Polska leżała brzuchem do góry i radośnie konsumowała i słuchała bajek o ciepłej wodzie w kranie. Oczywiście Tusk to zrobił, no dlatego, że takie było właśnie oczekiwanie społeczne. W jakoś takim odurzeniu, że oto wszystko jest cudownie, weszliśmy do Unii, teraz już to się Europa będzie o wszystko martwić. My tylko więcej supermarketów, więcej kredytów, więcej telefonów komórkowych i promocji w marketach, prawda, i to wszystko. No i teraz to się mści, natomiast jak sobie z tym radzi Prawo i Sprawiedliwość? Nie można powiedzieć niestety, żeby sobie radziło dobrze, ponieważ przyjęło taki archaiczny model zarządzania. Pierwsze, co należało zrobić po przejęciu władzy, po tym wielkim bumelancie i kalibabce politycznym, jakim był Donald Tusk, to należało wreszcie zreformować państwo. My cały czas mamy państwo tak naprawdę PRL-owskie z kosmetycznymi zmianami. A państwo PRL-owskie było budowane nie po to, żeby Polskę budować, tylko właśnie, żeby Polaków trzymać pod kolonizacją obcą. Najprostszy przykład. Jeżeli nasz rząd składa się z ponad 100 ministrów i wiceministrów, to nie tylko jest kuriozum na skalę światową, która nas w księdze Guinnessa lokuje, ale przede wszystkim ten rząd jest totalnie niesprawny. System rządzenia jest totalnie niesprawny. PiS-owi wydawało się, czy głównie osobiście Jarosławowi Kaczyńskiemu, wydawało się, że przełamie ten imposybilizm metodą Piłsudskiego, to znaczy idąc na skróty, umieszczając zaufanych ludzi w różnych miejscach, kierując się nie procedurami, które są chore, nie prawem, które jest pełne sprzeczności, tylko wolą polityczną, coś osiągnie. No to jak widać, to nie działa po prostu. Państwo to nie jest mała rzecz, którą można zarządzać jak małym rodzinnym interesem. Państwo jest to ogromna korporacja i jeżeli nie ma wypracowanych tych systemów decyzyjnych i kompetencji zarządu i rady nadzorczej rozmaitych wzajemnych zależności, no to działać nie będzie. A my ciągle jesteśmy na etapie naprawdę niewiele dalej niż w roku 90, kiedyśmy ten PRL-owski śmietnik odziedziczyli. i cały czas walka polityczna była za ostra, żeby ktoś wziął się na poważnie do jego sprzątania, bo wszyscy myśleli tylko w kategorii, żeby nie przegrać następnych wyborów.
A tak odnosząc się już do tej sytuacji międzynarodowej, polski parlament pracuje nad zmianą w kodeksie postępowania administracyjnego, który zakłada, że po 30 latach od wydania decyzji administracyjnej nie będzie możliwe jej kwestionowanie. Z założenia ma to ukrócić dziką reprywatyzację, ale tutaj Izrael wręcz spazmatycznie reaguje. Ambasada tego kraju twierdzi, że zmiany w prawie uniemożliwią zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę. Nazywa to prawo wręcz niemoralnym i grozi, że zmiana w tej ustawie może uderzyć w stosunki między Polską a Izraelem. O jakie mienie im w ogóle chodzi?
Tu się zbiega wiele spraw i nie ostatnia jest pewnie sytuacja wewnętrzna w Izraelu, gdzie oni potrzebują nienawiści do Polski jako jakiegoś lepiszcza. Tam powstał rząd, który jest właściwie zbieraniną już wszelkich możliwych sprzeczności, w których łączy tylko to, że chcieli odsunąć Benjamina Netanyahu od władzy. No ale pan pyta, jakie mienie? No, przede wszystkim tutaj mamy do czynienia z takim wielkim skokiem, próbą wymuszenia haraczu na Polskę pod pretekstem tak zwanego mienia bezspadkowego, czyli czegoś, co właściwie co nie istnieje w prawie. No nie ma takiego pojęcia, że jeżeli umarł Polak w Ameryce bezpotomnie, to zgłasza się jakaś organizacja z Polski i żąda tych pieniędzy od Amerykanów, bo on nie miał spadkobierców, a my też jesteśmy Polacy i my te pieniądze wydamy dobrze.
To mienie chyba przechodzi wtedy na skarb tego państwa, w którym...
Którego obywatelem tak. był zmarły i to jest zasada powszechna na świecie, ale tutaj... To jest długotrwały proces. Trzeba by wrócić do 2009 roku, do tak zwanej deklaracji terezińskiej, którą trochę, no muszę tak powiedzieć, bezmyślnie ówczesny minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski klepnął przez bezczynność i w tym momencie, kiedy od razu należało protestować, bo tam dopiero właśnie wprowadzono takie pojęcie, że jakieś mienie powymordowanych w Holokauście, jeżeli jest, to nie powinno podlegać normalnym zasadom jak wszędzie, tylko zostać wyodrębnione i przeznaczone na działalność edukacyjną, na upamiętnianie pamięci o Holokauście. To się też mówi o pomocy ofiarom, no ale przecież na litość boską, jakie tam jeszcze są żyjące ofiary Holokaustu dzisiaj po 75 latach. To już jest śmieszny argument. No a potem działa elementarna logika, ponieważ nie ma takiego prawa, które by mówiło, że dziedziczą rodacy z drugiego końca świata po bezpotomnie zmarłych. Natomiast jest taka zasada, że uważamy za niemoralne, żeby sprawca czerpał zyski i dziedziczył mienie po swoich ofiarach. W związku z tym, żeby ten skok mógł się udać, rozwinięto całą ogromną kampanię wrabiania Polaków w odpowiedzialność za Holokaust. Przez sprzedajnych pseudonaukowców typu Jana Tomasza Grossa czy Jana Grabowskiego, przez szereg organizacji, przez popkulturę. Kto tego nie śledzi, to naprawdę nie wie, jak niewiarygodne brednie wypisują na Zachodzie tamtejsi niekiedy profesorowie w wiodących mediach, prawda, mówiąc, że właściwie wojna wybuchła przez polski antysemityzm, bo z powodu antysemityzmu, który zbliżał Polskę do Hitlera, Polska się nie chciała zgodzić na proponowany sojusz ze Związkiem Sowieckim i dlatego wojna wybuchła. No to są naprawdę brednie, które można przeczytać w zachodnich gazetach i to jest efekt długotrwałej akcji dezinformacyjnej czy intoksykacyjnej, jak to się nazywa w służbach. Jest też taki wątek, że ta ustawa, która właśnie ma zapobiec dzikiej reprywatyzacji, no uderza wprost w interesy mafii reprywatyzacyjnej dużo potężniejszej niż nasza krajowa mafia reprywatyzacyjna. Ponieważ to, co robił w Warszawie mecenas Nowaczyk, to na skalę całej Polski robią wielkie wyspecjalizowane kancelarie prawnicze z Nowego Jorku, które w ostatnich latach, no mało się o tym mówi, ale one nawet pierwsze wypracowały ten know-how. Nasi krajowi gangsterzy to tylko skopiowali. Naprawdę to grube miliony są wymuszane z Polski w ten sposób wyrokami sądów przez takie działania. Więc ci ludzie też zareagowali bardzo wściekle. Ale to wszystko ma ten wspólny mianownik naszej bezradności, naszego państwa z dykty, no bo my potrafimy na to zareagować, na to wszystko tylko werbalnymi protestami jak na razie i zapewnieniami, że się nie poddamy i nie zapłacimy. Trochę mi to brzmi, niestety, kiedy pan premier mówił o tym, że ani euro, ani dolara Polska nie zapłaci, to gdzieś mi w tyle głowy brzmiały te sławne ani guzika Rydza Śmigłego, bo oni nie zapowiadają, tylko krok po kroku Polskę osaczają, szukają sojuszników, szukają wrogów Polski i stwarzają konkretne fakty, które powodują, że coraz trudniej się Polsce z tym problemem zmierzyć.
Z kolegą Piotrem w poprzedniej części naszej audycji zastanawialiśmy się, czy polski parlament okaże się miękiszonem tym razem, tak samo jak wtedy, kiedy była procedowana ustawa o IPN-ie i wycofa się z tej nowelizacji. Bo czy Polska ma coś jeszcze w ogóle do stracenia w relacjach, czy to z Izraelem, czy z USA, które jest akolitą izraelskich interesów na świecie?
No jest to właśnie przykład dekoniunktury, ponieważ dotąd, jakby dopóki był Donald Trump i jego pomysły na odbudowanie wielkości Stanów Zjednoczonych, między innymi przez eksport, wydobycie i eksport gazu łupkowego, to wtedy idea Trójmorza była bardzo ważna z punktu widzenia administracji Trumpa. Natomiast Joe Biden właściwie wygasza wydobycie gazu. On kompletnie, tak jak zamknął ropociąg budowany z Kanady, no te wszystkie projekty, wielkie projekty gospodarcze go nie interesują. W związku z tym Polska w planach amerykańskich dramatycznie spadła. Ameryka Bidena ma inny zupełnie pomysł, zamierza się oprzeć na takiej osi Niemcy-Rosja i właściwie Niemcom i Rosji oddać całą Europę. W związku z czym te roszczenia żydowskie, które były blokowane przez w jakimś sensie, bo po prostu były sprzeczne z interesami, postrzegane jako sprzeczne z interesami Ameryki za czasów Trumpa, to teraz wybuchają, a my jesteśmy w gorszej sytuacji niż w czasie ustawy o IPN-ie, bo no powiedzmy, Benjamin Netanyahu był cynicznym gangsterem, ale z cynicznym gangsterem można było negocjować i jakiś tam wynegocjować dokument, który sprawił, że niby tam z twarzą wyszliśmy, chociaż poturbowani. Natomiast teraz na miejscu Netanyahu mamy Naftalego Beneta i Jara Lapida, czyli naprawdę fanatyków nacjonalistów, którzy szczerze Polski nienawidzą i raczej z nimi się nie da nic wynegocjować. No a po drugie, nie mamy już takiej spójności władz, jaka była wtedy. Bo w międzyczasie pojawił nam się Senat, który jest zdominowany przez opozycję, czyli jak to pan Grodzki mawia, demokratyczny Senat. W przeciwieństwie do Sejmu Prezydenta, które jego zdaniem są niedemokratycznymi władzami. No i wielki test, pytanie, czy rzeczywiście opozycja przynajmniej w tej sprawie jest w stanie powstrzymać się od swojej dotychczasowej polityki, czyli im gorzej dla Polski, tym lepiej dla nas i kibicowania każdemu, kto Polskę atakuje, kto Polskę szkodzi, kto Polskę chce upokorzyć na terenie międzynarodowej, no z takim targowickim przekonaniem, że jak tutaj ten rząd poniżą, prawda, to wreszcie go zdołamy odsunąć od władzy. Tutaj nie ma jasnej wypowiedzi, jasnej deklaracji ze strony opozycji. Oni nie zagłosowali za tą ustawą w Sejmie, nie zagłosowali również przeciw. Natomiast myślę, że no są już przegłosy, że jest wielka pokusa, żeby w tej sprawie Senat Rzeczpospolitej Polskiej wystąpił raczej po stronie rządu Izraela niż rządu polskiego.
W sejmowych kuluarach mówi się o tym, że Senat ma doprowadzić do jakiejś obstrukcji tej ustawy, ale co będzie, to zobaczymy. Czas przyniesie odpowiedź. Ja panu bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Moim i państwa gościem był publicysta i pisarz Rafał Ziemkiewicz. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Rozmowa w trzy słowa.
W dzisiejszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję państwu Piotr Tomczyk
i Hubert Jach. Na kolejny kalejdoskop medialny zapraszamy państwa już po wakacyjnej przerwie.
Kalejdoskop medialny.